Pięknie Państwa witam. Dzień dobry. Ja się nazywam Włodzimierz Raszkiewicz, a co przed nami? Kolejna z 10 rozmów na dziesięciolecie antropologii na Uniwersytecie Gdańskim. Dziś kawałek świata Mikołaja Jarmakowskiego, specjalisty od kultury i tradycji słowiańskich. Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk. A z tą słowiańszczyzną to kojarzy mi się nieodmiennie Orkiestra Świętego Mikołaja i ich pieśń Sobótkowa. Jeśli Państwo pozwolą, to w tle rozmowy będzie nam dziś towarzyszyła. Mitologia, wierzenia, obrzędy Słowian, podobno ludzie to lubią, podobno to staje się coraz modniejsze, to prawda?
Tak, w ostatnich latach staje się to coraz popularniejsze, w ostatnich 10-15 latach można zauważyć wzrost zainteresowania słowiańszczyzną, ale też poszukiwaniem takiej kulturowej tożsamości, regionalnej tożsamości, która w jakiś sposób by nas definiowała, która mogłaby nas umiejscowić w jakimś określonym tu i teraz i w jakiś sposób ukierunkować nas kulturowo, powiązać z przeszłością, stworzyć taką nić kontaktu z tym, co było
dawniej. To jest możliwe utożsamienie się z czymś, o czym nie mamy najczęściej zielonego pojęcia?
Znaczy, wielu ludzi się z tym utożsamia, więc w jakiś sposób dla nich, dla tych, którzy się z tym utożsamiają, może być to oczywiście możliwe. Sądząc po tym, że tak mówią.
Bo ty ją odtwarzasz, tak?
Znaczy, ja ją odtwarzam, ja ją badam. Ja o niej opowiadam i staram się dotrzeć też do tych ludzi, którzy są nią zainteresowani i stworzyć taki pomost pomiędzy tym, co bardzo często jest naukowe, opisane w trudnym, nieprzyswajalnym dla większości ludzi języku, a tymi zainteresowaniami i potrzebami, jakie
to
wykazują
za
ludzie
zainteresowani. To zapytam, jak ty trafiłeś do tego świata, dobrze?
Tak,
no, ale
tak.
Teraz zapytam, ale co ty o tym wiesz? Tak obsesowo.
No tak. O to moglibyśmy to, ale tak nieskromnie powiem, troszeczkę porozmawiać.
Trochę wiem, tak. Ja wiem, tak, że ty wiesz, ale skąd my wiemy, co było w tym świecie, po którym nie zostały żadne zapiski?
No właśnie, zapiski bezpośrednie, gdybyśmy sięgnęli do czasów średniowiecza, no faktycznie są dosyć nieliczne i są zapiskami zewnętrznymi. Natomiast jeśli sięgniemy w ślady kultury materialnej, czyli w archeologię, możemy znaleźć pewne przedmioty, które ci ludzie po sobie pozostawili, organizację przestrzeni, w której mieszkali, i większość tych rzeczy jest pewną historią, którą oni opowiedzieli. Jest jeszcze kultura ludowa, która w ostatnich latach szczególnie intensywnie badana, też pod kątem historycznym, mówi nam wiele o takich strukturach długiego trwania, które przetrwały w ludowości do XIX wieku i w nich się też jakieś ślady tej dawnej słowiańszczyzny.
Taki, można powiedzieć, są tam cienie słowiańszczyzny, tak?
W pewnym stopniu tak. I kiedy spojrzymy na to w takim metaspojrzeniem, to wówczas można dojść do podstaw, do tego, co badacze nazywają językowym obrazem świata Słowian, czyli takim tekstem, który nasi przodkowie nadawali rzeczywistości, tekstem symbolicznym, tekstem rytualnym, mitologicznym, przez pryzmat którego tę rzeczywistość oni postrzegali.
Nie wiem jak Państwo, ale ja przyznam, przestałem łapać.
W którym momencie?
Bo takie ważne pytanie za 100 punktów brzmi, co może wynikać z tego, że znajdziemy jakieś skorupy starego garnka, jakiś grot, czy nie wiem co tam jeszcze, a nawet obrys chałupy.
Nawet obrys chałupy. No to na przykład jeśli spojrzymy na, skupiając się na symbolice domu, to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ Słowianie, ale też w zasadzie wszystkie ludy świata zawsze ten dom tworzyły według pewnego wzorca, pewnego schematu. Dom odzwierciedlał kosmos. Dom był zarazem centrum, który spajał rodzinę. Miał pewne kategorie symboliczne, które były w niego w pewien sposób wplecione. W domu mieszkał domowik, duch domowy, opiekun tego domu. Stół był centrum, przy którym gromadzi się rodzina, ale zarazem tym centrum, do którego na przykład w pieśniach obrzędowych, zimowych pieśniach obrzędowych, koliatkach, schodzą słońce, księżyc, zorza. nieco później Jezus i Maryja w obrzędowości ludowej. Dom miał swój święty kąt, czerwony pokuć tak zwany, tak, przy którym były święte obrazy, jakieś posążki, rytualne przedmioty, więc...
Halo, hala, w tej opowieści to mnie zadziwiasz, bo wydaje się, że ci Słowianie to mieli bogatsze życie od nas.
Znaczy bogatsze życie. Każdy wrzucony w świat w jakiś sposób próbuje ten świat sobie uporządkować, w jakiś sposób się w nim odnaleźć i wytyczyć
bogate
ścieżkę.
Bogate w symbole, bogate w opowieści, o tym myślę. A my, jak ktoś buduje dom, no to buduje tak, żeby było tanio, no.
No ale wiechę się jeszcze czasem zawiesza, tak?
No zawiesza,
domem,
tak.
Więc jakaś tradycja jeszcze tutaj funkcjonuje.
A to jest słowiańska tradycja, tak?
Tak, to jest ludowa tradycja. Według niektórych interpretacji mogła się wiązać na przykład z drzewem życia, tak? Takie mityczne drzewo, według wierzeń ludowych, znajdujące się w środku świata, spajające niebo, ziemię, świat podziemny. I kiedy się buduje dom, no to ten dom musi być odzwierciedlonym wzorcem tego kosmosu, więc to drzewo życia też musi znaleźć w nim ucieleśnienie w postaci na przykład takiej wiechy.
Wiesz, w naszej współczesności najczęściej nie ma żadnego kosmosu.
No też to jest jakiś świat symboli, w których się obracamy i jest istotna kwestia rozpoznania takich symboli, które współcześnie nami sterują i nas definiują w świecie, ale można to bardzo często zrobić poprzez poznanie tego innego, czym się zajmuje antropologia i takim innym też jest właśnie no taki, powiedziałbym w cudzysłów, prasłowianin, tak, którego echa, jego myśli możemy odnajdywać gdzieś rozrzucone w postaci takich różnych skorup. Bardzo wiele osób tak do tego podchodzi, że stykamy się z jednej strony z czymś, co w jakiś sposób jest nam znane, tak, bo tam prababcia coś opowiedziała, bo znamy legendę o Wandzie, o Kraku, o Lechu, Czechu i Rusie, ale z drugiej strony jest to coś na tyle odmiennego od naszych dzisiejszych czasów, że jest egzotyczne. I w tym momencie zadajemy sobie pytanie, czym jest tradycja, czym jest egzotyka, tak? Tradycja jest czymś, czym no, w jakiś sposób powinniśmy się definiować, ale z drugiej strony egzotyka jest też tym, co nas pociąga. Dlaczego? Bo jest troszeczkę inne, jest troszeczkę obce i kiedy my to chwytamy w ręce, to zaczyna nagle rosnąć, tak?
Ja pomyślałem o czymś innym, tak. Że my czasami nie znamy źródeł naszych przekonań.
A tak, no do dzisiaj na przykład, kiedy mówimy coś, co się nie powinno zdarzyć, to odpukujemy tam pod stół, tak? No a dawniej to miało takie znaczenie, pod stołem kto mieszka? Pod stołem mieszka domowik, uboże, skrzat domowy, duch przodek, tak? I to odpukanie to jest taki sygnał tam, hej stary, to się nie powinno zdarzyć, to tam miej to na baczeniu, tak? Wychodzimy z domu, wrócimy się tam po klucze, no to siadamy na 10 sekund, tak?
Tak.
Kiedyś taka stara babcia na wsi mi opowiadała, że trzeba było jeszcze tam nogami merdać tak do góry, siedząc na foteliku. O co chodziło? Chodziło o to, żeby też tego ducha domowego uspokoić, bo kiedy taki gospodarz niefrasobliwie się kręci, jak kij w przeręblu, wychodzi, wchodzi, wchodzi, wychodzi, to ten duch byłby pomyślał, że on się chce wyprowadzić. No i wtedy ten duch przynoszący zdrowie, szczęście, dostatek, by wskoczył na ramię tego gospodarza i wyszedł. Więc to są pewne rzeczy, które czasem zostają w naszej takim przekazie kulturowym, który jest nieuświadomiony.
Nie? Bo gdy już wsiadamy do samochodu, a zapomnieliśmy czegoś, no to ja wtedy muszę wrócić. Moja żona nigdy nie wraca.
No właśnie, i to są takie rzeczy, które żyją czasem. Tak, 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 dokładnie. Sięganie do tej przeszłości, rekonstruowanie tej przeszłości może nam pokazać po pierwsze te rzeczy, które gdzieś do dzisiaj funkcjonują. Malowanie jajek na Wielkanoc, tak, noc świętojańska, to są rzeczy, które w jakiś sposób nas otaczają do dzisiaj. Ale z drugiej strony, jeśli sięgniemy jeszcze dawniej, jeszcze w odleglejsze czasy...
A poczekaj, wróćmy do tego malowania jajek,
a,
dobrze?
A, dobrze. Znaczy, malowanie jajek na Wielkanoc to jest taki zwyczaj w zasadzie dzisiaj uniwersalny, natomiast biorąc pod uwagę pewne znaleziska archeologiczne ze Słowiańszczyzny...
Bo Wielkanoc tuż, tuż.
Tak, Wielkanoc tuż, tuż, dokładnie. Więc odrodzenie, więc wiosna, nowe życie. W dawnej mitologii słowiańskiej Jaryło, taki młody, piękny chłopak na zielonym koniu, wszystkie dziewczyny tam... za nim oczywiście latają, on przemierza świat i cały ten świat zapładnia. Natomiast to tak z mitologicznego punktu widzenia. Natomiast te jajka na przykład w pokładach archeologicznych czasem są odnajdywane w formie zrobionej z gliny i w formie grzechotek, tak? Jeśli zerkniemy do pieśni ludowych, do opowiadań ludowych, świat powstał z jaja. Dawno temu na drzewie życia było jajo, to jajo pękło i z tego jaja powstał świat. Czasem były trzy jaja i z tych trzech jaj powstały trzy światy. Więc malowanie jajek w tym momencie prawdopodobnie miało takie znaczenie symboliczne, żeby odrodzić świat. Tak, tak świat się odradza na wiosnę i ten świat powstał z jaja, tak i my malujemy te jajka w tym momencie, tak sobie mogli to nasi przodkowie tłumaczyć, żeby ten świat się w tym momencie odrodził poprzez tę czynność, którą dokonujemy.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk. Tam
mówimy często oni, dawniej, tak? I to w jakiś sposób w tym momencie staje się odległe. Ale jeśli spojrzeć tak bardzo bezpośrednio, spróbować wczuć się w tę kulturę, to znajdujemy bardzo podobne do dzisiejszych opowieści, które są de facto komunikacją ze światem, tak? No my dzisiaj komunikujemy się trochę innymi wzorcami, ale ktoś kiedyś powiedział, że ci oni, dawno temu żyjący, to tak naprawdę my, tylko wrzuceni w inny świat, w inne wyzwania. To też można tak na to spojrzeć. Wtedy ci oni stają się troszeczkę bliżsi i być może łatwiej jest ich zrozumieć.
To znaczy inaczej wychowani, inaczej wykształceni, tak?
Nie wiem, czy w ten sposób. Może po prostu życiem związani z nieco innymi potrzebami, tak? My dzisiaj jesteśmy trochę odgraniczeni od świata przyrody i też od takiego naturalnego cyklu życia i śmierci. Ja wiem o tym, jak na przykład żyli moi pradziadkowie. Głęboka wieś pod granicą ukraińską, gdzie też rozmawiając z babcią, z prababcią, z ciotkami, odkrywam bardzo wiele rzeczy, które szczytuję z książek etnograficznych, tak? Korowaje, różne obrzędy, kolędowanie, zdejmowanie uroków. To wszystko było żywe, ale oni w jakiś sposób żyli. Jedna chałupa, otwarte palenisko, odgrodzone obok zwierzęta. Kiedy gdzieś tam padał deszcz, było gradobicie, nieurodzaj, no to głód zaglądał im w oczy, tak? Jak ktoś umierał, umierał w domu i z tą śmiercią ludzie byli
oswojeni,
dokładnie. I w tym cyklu, w którym oni funkcjonowali, musieli podjąć ze światem pewien dialog, który ich w jakiś sposób porządkował ich funkcjonowanie w tym świecie.
I do tym wszystkim opowiadasz, to oczy ci się jak zapalają. Bardzo wyraźnie widzę.
Tak, znaczy, bo powiem szczerze...
Skąd w tobie ten świat i chęć rozpoznawania tego świata?
O, to jest gdzieś zakorzenione.
Jak ty trafiłeś na słowiańszczyznę, jednym słowem?
Trafiłem w sposób paradoksalny, bo trafiłem przez indiańszczyznę, mianowicie w taki sposób, że moja najbliższa rodzina jest bardzo mocno z Indianami związana do tego stopnia, że nawet brat mojego ojca przeszło 30 lat temu, wyjechał do Stanów i zamieszkał w indiańskim rezerwacie. Został tam zaadoptowany, ale z tego względu od małego dziecka stykałem się z jakąś odmiennością kulturową, która z drugiej strony była w jakiś sposób oswojona, bo była bardzo częsta. Ale mając tam kilkanaście lat, zacząłem sobie zadawać pytania o taką większą swojskość. No i najpierw trafiłem na Tolkiena, tak? Tutaj rycerze, świat, smoki i tak dalej. A potem gdzieś na zielonym rynku, tu w Oliwie skądinąd, trafiłem na Kraszewskiego, starą baśń i w zasadzie to tak potoczyło się dalej do tego stopnia, że dzisiaj to jest i studia, i w jakiś sposób trochę naukowe odkrywanie tego świata, i artystyczne jego dotykanie, ale też praca zarobkowa w formie przewodnictwa muzealnego rekonstrukcji historycznej. Więc faktycznie te oczy się świecą dlatego, że to w jakiś sposób otacza mnie z wielu stron i jest częścią mojego życia, bardzo ważną.
To mógłbyś być takim przewodnikiem po tych słowiańskich miejscach w Polsce?
No w pewnym stopniu nawet mi się zdarzało być takim przewodnikiem w ramach współpracy z Wioską Żywej Archeologii. Opowiadamy o pradziejach Warszawy, Grodzisko Brudno Stare, też o pradziejach Pomorza częściowo. Mieliśmy okazję w ramach pewnego projektu opowiadać niedawno z...
A bo ty odwiedzasz takie miejsca? Pracujesz tam naukowo, rozumiem?
Znaczy
tak?
Nie, bardziej popularyzatorsko naukowo, może w ten sposób, sklecając takie słówko.
Jesteś takim rekonstruktorem historii, tak?
Tak, spróbuję doświadczyć tego świata w taki sposób, że odtwarzam pewne rzemiosła, tak? Odtwarzam instrumenty, techniki śpiewu, wykonywania pewnych przedmiotów. Czasem i spróbowania żyć przez kilka dni tak ci ludzie, żeby unaocznić te symbole, które ich otaczały w takim codziennym funkcjonowaniu. To jest też osada Sławutowo, gdzie można mnie spotkać jako gawędziarza, jako przewodnika, ale też na przykład niedawno wyprodukowany z dofinansowania Gdańskiego Archipelagu Kultury film Duchy Pradawnej Oliwy, czyli już nie tyle słowiańska, bo jeszcze wcześniejsza, sięgająca epoki brązu, ludów, które to były jeszcze przed Słowianami. Historia i legend, i znalezisk archeologicznych właśnie z Oliwy, więc taka mikrohistoria zapisana w rzeczywistości, którą my dzisiaj spotykamy, doświadczamy, ale która zatraciła to znaczenie, czy pamięć o tym znaczeniu, które jednak gdzieś się zapisało w legendach, w ziemi, ale jest mało znane.
To zacząłem się zastanawiać, czy jest to nam potrzebne do czegoś.
Pewnym osobom jest potrzebne, pewnym osobom nie jest potrzebne, natomiast warto jednak zadać sobie...
Bo ty zbudowałeś sobie na tym kawałek swojego życia.
Tak, jak najbardziej i jakąś ścieżkę wytyczyłem, po której udaje mi się jakoś kroczyć. Natomiast czy jest
coś, co brzydko mówiąc jest, czy było hobby, tak, stało się sposobem na życie, rozumiem?
No, w pewnym zakresie tak i to mnie bardzo cieszy. Natomiast czy jest nam potrzebne?
Specjalista od słowiańszczyzny, proszę bardzo.
Tak. Tak. Czy jest nam potrzebne? No, widzimy to rosnące zainteresowanie, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, tak? Popularność Wiedźmina, tam różnych gier komputerowych, tekstów kultury z tym związanych, czy w ogóle takiego słowianofilstwa. Więc ludzie szukają jakichś korzeni, szukają zdefiniowania siebie w świecie, jakoś usadowienia siebie na tej takiej różnorodnej mapie świata, nawiązania kontaktu z jakimiś korzeniami, więc dla tych ludzi, myślę, jest potrzebne, ale myślę, że w takim wymiarze czysto społecznym, też definiując tak właściwie polskość, jakąś tutejszość, też warto jednak pamiętać o tych elementach kultury, które są właśnie jakoś mało znane. Tak? W szkole uczymy się mitologii greckiej, różnych wątków mitologii świata, no ale o tym, że świat powstał z jaja, czy że Welles wyłowił go z Wielkiego Oceanu, a Perun zatoczył krąg i tak powstała pierwsza wyspa Bujan, no o tym się nie dowiadujemy, więc
jeśli o tym opowiadasz, to dla mnie to jest takie czyste fantazy.
No właśnie, bo to jest coś nieznanego, tak? To jest coś obcego, coś, co no, zostało troszeczkę wypchnięte procesami, które zbudowały naszą współczesną tożsamość w taki cień, tak? I z tego cienia to tylko czasem spoziera, wychodzi. Trochę Maria Janion o tym pisała w niesamowitej słowiańszczyźnie, że ta słowiańszczyzna właśnie troszeczkę wypchnięta w ten cień, tylko co jakiś czas gdzieś rzuca taką poświatę, tak? I trochę ją na przykład romantycy podchwycili, Chodakowski ją podchwycił, Mickiewicz Słowacki, Grupa Ziewonia, Stach Zwarty Szukalski, Franciszek Frączek, różni twórcy, bardzo często też szukający takiej polskości, którą próbowali ze słowiańskości właśnie czerpać. Więc czy jest nam potrzebne? Myślę, że tak, jeśli chcemy sobie odpowiedzieć na takie pytanie, kim jesteśmy, skąd jesteśmy, dokąd zmierzamy.
A ja myślę sobie, że dla mnie to jest ciekawe, interesujące z zupełnie innych powodów.
Tak.
To jest rodzaj zabawy intelektualnej, wyobrażania sobie, jak to w powieściach fantazy, innego świata.
Czasem i tak, i myślę, że taki inny świat jest nam potrzebny. O tym mówił Tolkien, wielki badacz, miłośnik mitów i ożywiania mitów we współczesności, który stworzył takie pojęcie secondary world, takiego drugiego świata. On był bardzo krytycznie nastawiony do współczesnej rzeczywistości, do rzeczywistości niszczącej przyrodę, spłycającej pewne wartości, pewne idee. I tworząc swoje uniwersum, w jakiś sposób znalazł taką płaszczyznę, na której chciał dać tym wartościom, które dla niego były ważne, ujście, tak, żeby one gdzieś były ugruntowane. I stworzyć tak, jak on mówi, mitologię dla Anglii, tak, to była jego idea. Natomiast czy jest to zabawa intelektualna? Myślę, że w pewnym stopniu być może tak, bo no, ten świat staje się coraz bardziej odtworzony, tak, trochę jakby ktoś kiedyś rzucił takim garncem o ziemię, on się rozbił i są różne szczątki poukrywane w różnych miejscach i to się właśnie dzisiaj zlepia w jakąś całość. To nie jest całość, która była dokładnie tą samą całością dawniej. To jest już nieco inna całość. Być może to, jak my poznajemy tę mitologię, jak my się konfrontujemy z tym światem, mówi też troszeczkę o nas samych, tak? Tak, tak, jest taki badacz, nie tyle mitologii słowiańskiej, co bałtyjskiej, dr Dainius Razauskas, kiedyś w jednym wywiadzie, pamiętam, też określono detektywem mitologii. I zapadło mi w pamięć to określenie. Jest takie, myślę, być może trafne, tak? Że to jest taka praca trochę detektywistyczna. W pewnym względzie, tak? Najpierw szukamy tropu, a potem szukamy motywu, przez który ten trop powstał, tak? I tak idziemy, idziemy, idziemy i ta droga nie ma w zasadzie końca.
A nasza audycja niestety koniec musi mieć. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję, życzę dużo zdrowia.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.